Hej, dziś rozmawiamy z dr Magdaleną Grzyb, doktorem nauk prawnych na Katedrze Kryminologii UJ-u. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I rozmawiać będziemy niejako na kanwie tego, że jakiś czas temu została pani zaproszona do przeprowadzenia wykładu w ramach kampanii 16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć, organizowanego przez Sekcję Psychologii Sądowej KNSP UJ. Jednakże kolejno pod naciskiem pewnych grup, które zarzuciły pani transfobię i przemoc wobec osób transpłciowych, wykład ten został odwołany, a sekcja przyznała, że jest pani transfobem, transfobką, przeprosiła, że w ogóle panią zaprosiła, bo mogło to wywołać u kogoś dyskomfort i zaburzyć jego poczucie bezpieczeństwa. Ostatecznie, po interwencji władz uczelni, wykład został przywrócony i ostatecznie się odbył. Natomiast ogólnie, gdyby ktoś pani nie znał w ogóle, prawda, nie znał pani publikacji, nie znał pani pracy, to po tych komunikatach, jakie płynęły, jakie padały pod pani adresem, no to można byłoby odnieść wrażenie, że jest pani osobą o jakichś radykalnie konserwatywnych poglądach, prawda, nienawistną czy ocierającą się o jakiś fanatyzm prawicowy. Więc w ogóle ja chciałbym zacząć od tej właśnie kwestii. Jak z pani strony, bo też przejdziemy przez to, jak były one prezentowane w różnych mediach, jak z pani strony brzmią te podobno kontrowersyjne poglądy w tym temacie, które są według instytucji uczelnianej, jaką jest to koło naukowe, tak niebezpieczne, że trzeba chronić przed panią studentów.
Myślę, że instytucja uczelniana też nie do końca zdawała sobie sprawę, co to za poglądy. Mogę w dużym skrócie powiedzieć, że cała sprawa zaczęła się we wrześniu 2020 roku, kiedy napisałam felieton do internetowego tygodnika Kultura Liberalna o Margocie i o tym, że Margot de facto nie jest kobietą, nawet jeśli uważa się za osobę niebinarną. I postawiłam taką dla wielu środowisk kontrowersyjną tezę, iż nie uważam, iż powinien zostać, gdyby został aresztowany czy zatrzymany przez policję, w areszcie w celach dla kobiet. Następnie opublikowałam kolejne felietony, które w zasadzie nie wzbudziły aż takich kontrowersji, ale cały szum zaczął się w kwietniu tego roku, kiedy opublikowałam w zasadzie rzeczy niezwiązane z tematem felieton w recenzję książki Rebeki Solnit Matka Wszystkich Pytań. I duże wzburzenie wzbudził rzeczywiście jeden akapit i moja krytyka podejścia Rebeki Solnit, która z jednej strony zauważa, że kobiety jako grupa są często sprowadzane czy rozliczane ze swoich ról reprodukcyjnych, z tłumaczenia się, dlaczego nie mają dzieci, czy tłumaczenia, dlaczego mają dzieci albo ile dzieci mają, a z drugiej strony wyraźnie popiera teorię queer, która jakby w sposób zupełnie swobodny pozwala wybrać przynależność płciową. To wywołało bardzo duże kontrowersje i oskarżenie mnie o transfobię oraz o bycie tak zwanym TERF-em czy TERF.
To tak na szybko dla widzów, jeżeli ktoś nie wie, TERF to jest Trans Exclusionary Reactionary Feminist, czyli feministka wykluczająca osoby trans, to znaczy jest to, tak jest to tłumaczone.
Tak, jest to zupełne copy-paste z debat, które toczą się w krajach anglosaskich, które jakby w Polsce absolutnie nie mają miejsca, czy nie miały do tej pory miejsca. I zaznaczę, że osoby, które używają tego określenia, używają go w kontekście takim, aby obrazić kobiety lub wykluczyć je z debaty, czy w ogóle z ruchu feministycznego.
Mhm. To znaczy jest to, o ile dobrze rozumiem, jest to próba przyklejenia na polskie realia łatki, która tak naprawdę nie odnosi się do polskiej tradycji ruchu feministycznego w ogóle. I to jest coś na kształt tak naprawdę używania w Polsce, czasem się w Polsce używa takiej kategorii jak alt-right, prawda? Pomimo iż tak, w Polsce mamy nasze własne, że tak powiem, środowiska nacjonalistyczne i tak dalej, które nie mają nic wspólnego z alt-rightem amerykańskim, prawda? Ale się próbuje cały czas zaciągać tą nomenklaturę amerykańską czy anglosaską, prawda?
Więc dokładnie, więc to brzmiało i dla wielu osób do dzisiaj to brzmi zupełnie abstrakcyjnie, jako zupełnie obce słowo, które nie ma żadnego znaczenia. Kobiety, które bywa, zostały tak określone, one nie chcą być tak określone, więc to funkcjonuje rzeczywiście w kategorii takiej obelgi czy znieważenia kobiety, którą się tak nazwie przez te środowiska, które rzeczywiście używają tego określenia. Więc to jakby warto zaznaczyć na marginesie. Kiedy powie się jakiejś kobiecie czy feministce TERF, to znaczy, że ona jest rzeczywiście złą kobietą, która źle życzy osobom transpłciowym czy transseksualnym.
Tak, czyli jest to określenie naładowane emocjonalnie, które ma przede wszystkim wzbudzić reakcję emocjonalną u odbiorcy po prostu przede wszystkim.
Parlament Brytyjski w swoim raporcie niedawno uznał to za przejaw mowy nienawiści. Swoją drogą, tam panowały tylko takie niezgodność co do tego, czy określenie TERF jest adresowane tylko do lesbijek, czy do wszystkich kobiet. Aha. Bo jeśli jest do lesbijek, no to wtedy to jest mowa nienawiści w oparciu o orientację seksualną.
A jeżeli do wszystkich kobiet, to niekoniecznie.
Jeśli do wszystkich kobiet, to wtedy to według Equality Act bodajże nie może stanowić mowy nienawiści, bo tam nie ma zawartej przesłanki mowy nienawiści w oparciu o płeć. W maju tego roku włożyłam też zawiadomienie do organów dyscyplinarnych uczelni na osobę studencką, transpłciowego studenta, Ernesta Figla, za jego komentarze w sieci, właśnie w odniesieniu do kobiet, które określał jako transfoby lub terfy. Nawoływania wręcz do mordowania kobiet ze względu na ich poglądy, czyli były to stwierdzenia typu terfy do wora, wór do jeziora, transfoby do wora, wór do jeziora, terfy do dołów z wapnem, na przykład, przepraszam, pan być może to wykropkuje, jebać terfy maczetami, lub pochwalanie metod Stalina w tym, jak sobie radził z wrogami ludu, w odniesieniu oczywiście do terfów i transfobów. Więc przyznaję, że ja złożyłam do organów uczelni zawiadomienie, z uwagi na to, iż pan Figiel również mnie nazywał transfobką, poczułam ogromny dyskomfort i wręcz poczułam się zagrożona przez osobę i dużą swobodę, z jaką ona wyrażała takie poglądy. Co wzbudziło, kiedy to zostało upublicznione przez pana Figla, wzbudziło kolejne fale hejtu skierowane w moją stronę, które wtedy już, powiem szczerze, od maja tego roku zupełnie
przybierają na sile po prostu, tak? Osiągają.
Przybierają na sile i jakby nie ma żadnej kontroli nad tym.
Więc tak, ja myślę, że co do tego zawiadomienia do organów ścigania, ja chętnie wrócę jeszcze za jakiś czas. Natomiast chciałbym dodać do tego, co pani opisała, co się znajdowało w tym artykule, co się znajdowało w tych artykułach pani, prawda, o które rzeczy oburzały się te środowiska, to myślę, że możemy jeszcze dodać do tego takie stwierdzenie, że proponowała w tych artykułach pani zastąpienie w przepisach prawa kategorii płci biologicznej płcią odczuwaną jest dla kobiet niekorzystne i szkodliwe. Stawiała pani taką tezę, która oczywiście stoi dokładnie w sprzeczności z, że tak powiem, intencjami politycznymi, co niektórych aktywistów. Natomiast również wyrażała też pani takie poglądy, jak to, że najbardziej wykluczają i krzywdzą ci, którzy sami najgłośniej krzyczą, że są wykluczani i są ofiarami. To odnośnie środowisk niektórych środowisk LGBT. I jak również oskarżenia padają wielokrotnie o misgenderowanie Margo, to znaczy odnoszenie się do niego per on. Natomiast tutaj zaznaczmy, że zarówno Margo, jak i Łania, czyli jego partnerka, mówiły, że nie przeszkadza tej osobie zwracanie się do niego, do niej w ten czy w tamten sposób, więc to jest próba bycia bardziej papieskim niż papież, prawda, ponieważ samej osobie to nie przeszkadza, ale ten. Więc tak.
Ja tylko chcę wrzucić, że oczywiście cytowałam w tekście słowa Łanisz, nie przeszkadza Margo mówienie o nim w różnych zaimkach, natomiast też Margo od tego czasu zdążył chyba już zmienić swoją przynależność czy tożsamość płciową chyba przynajmniej raz lub dwa.
To też jest prawda, że w pierwszych doniesieniach była mowa o transpłciowości, potem się pojawiła ta niebinarność, więc też wydaje mi się, że tak się wyrażę, krystalizowało się to na wizji, prawda, w zależności od tego, jak tam padał kąt kamery. Natomiast wydaje mi się, że mając to wszystko na uwadze, też trzeba, o ile dobrze rozumiem, stronę zarzucającą pani, ponieważ to, co pani tutaj przytoczyła, te poglądy są nazywane nie tylko transfobią, ale również przemocą, że jest to forma przemocy wobec osób transpłciowych i mamy wiele przykładów, do których przejdziemy, gdzie wprost jest to nazywane przemocą, to nie tak, że my to przesadzamy prawda, w tym momencie, tylko wprost są takie zarzuty. I tak, o ile dobrze rozumiem, i mówię, no ja mówię to jako osoba, że tak powiem, z zewnątrz, argument jest taki, że tego typu retoryka w jakiś sposób podważa zasadność samoidentyfikacji osób takich jak Margo, czy inne tego typu, czy inne osoby, które się identyfikują na gdziekolwiek na tym spektrum tożsamości queerowych, prawda, i tak dalej. Że jest to w jakiś sposób podważanie ważności ich samoidentyfikacji, co według oskarżających, że tak powiem, o tę transfobię, co podważa ich w ogóle samostanowienie, ich podmiotowość jako osoby i że i skazuje ich na margines społeczny, gdzie są oni, gdzie można ich następnie zabić, zgnieść, zniszczyć, cokolwiek im zrobić. Że jest to tak radykalne wykluczenie ich ze wspólnoty społecznej, że skazuje ich to na przemoc i tak dalej i że na tym polega, że dlatego właśnie, ponieważ jest to tak radykalne podważenie ich człowieczeństwa, tak mam wrażenie, że zostałoby to ujęte, o ile dobrze to rozumiem, że jest to forma przemocy z pani strony i jestem ciekaw, jak się pani do tego odniesie.
No tutaj bym się jako tak trojako czy wielorako wręcz chciała odnieść do tego. Po pierwsze, mnie jako kryminolożkę bardzo razi takie bardzo swobodne szafowanie słowem przemoc na wszelkiego rodzaju odmienne poglądy niż ma osoba, która używa tego słowa. Przemocą jest de facto każdy inny pogląd, który się komuś nie podoba. Przemocą może być każde zachowanie, które się komuś nie podoba. Przemocą może być de facto każde obrażenie czyichś uczuć, nawet bez intencji obrażenia tych uczuć. Okazuje się, że przemocą, czy w ogóle transfobią jest czasami proste mówienie o faktach albo o pewnych biologicznych prawidłowościach. Ten worek przemoc staje się nagle bardzo pojemny. Ja zresztą absolutnie nie miałam intencji ranić kogoś, no bo jeśli mowa o przemocy, to też często trzeba podkreślić, że jest to zachowanie najczęściej intencjonalne, które ma coś na celu. Przeciwnie wręcz, mnie leżała na sercu i cały czas leży troska i lęk przed doświadczaniem przemocy przez kobiety, na przykład osadzone w zakładach karnych, które na przykład byłyby osadzone w celi z mężczyzną, który identyfikuje się jako kobieta, który mówi, że jest transpłciową kobietą i tyle wystarczy. Wystarczy, że powie, że on tak określi się jako kobieta i wtedy zostanie osadzony w takiej celi. No i wtedy może skrzywdzić taką kobietę, również osadzoną w celi, która nie ma jak uciec od tego w różny sposób. To nie są w żadnym stopniu czcze dywagacje, ponieważ czy w Wielkiej Brytanii, czy nawet w niektórych stanach Stanów Zjednoczonych takie sytuacje już rzeczywiście mają miejsce i one pokazują, że wprowadzenie tej zasady samookreślenia, czy autoidentyfikacji płci na przykład, czy też praktycznych implikacji tego podejścia, zwłaszcza dla praw i bezpieczeństwa kobiet, a zwłaszcza kobiet w jakimś stopniu zmarginalizowanych czy dyskryminowanych, jest dla tych kobiet dużym zagrożeniem dla ich bezpieczeństwa, czy dla ich wolności, czy autonomii seksualnej. Jak pokazują przykłady przemocy seksualnej, które mają miejsce w zakładach karnych, czy w Wielkiej Brytanii, czy choćby w Kalifornii w minionym roku. Więc ja absolutnie nie miałam na celu obrażać nikogo, ani odbierać mu człowieczeństwo. Przeciwnie, mi na sercu leży człowieczeństwo i poszanowanie dla elementarnych praw człowieka kobiet. Zwłaszcza kobiet marginalizowanych, jak na przykład kobiety osadzone w zakładach karnych.
No tak, tylko że jeśli mielibyśmy się, że tak powiem, bawić w argumentację z drugiej strony, no to można by tutaj powiedzieć, że jakbyśmy podeszli do tego intersekcjonalnie, to osoby takie jak Margo, prawda, ponieważ te ich tożsamości dyskryminowanych składa się na tę osobę znacznie więcej, są znacznie bardziej narażone, znacznie bardziej dyskryminowane, pomimo iż była celebrowana przez wiele mediów swojego czasu ta osoba, to i że w tym momencie stawianie ponad, można by, mógłby ktoś tak powiedzieć, że stawianie ponad poczuciem zagrożenia tych osób interesu kobiet jest nieuprawnione, ponieważ sam fakt bycia kobietą stawia tą osobę niżej w tej hierarchii intersekcjonalnej, bo nie jest aż tak dyskryminowana jak osoba, która by się identyfikuje jako niebinarna czy coś takiego.
No to prawda, że według zwolenników teorii queer, czy w ogóle całego koncepcji transpłciowości, te kobiety transpłciowe w hierarchii
opresji
swojej dyskryminacji czy opresji stoją wyżej niż te kobiety biologiczne, tak oni mówią, kobiety cispłciowe, że my jako kobiety, które się urodziłyśmy jako kobiety i żyjemy jako kobiety biologiczne, to my jesteśmy właśnie uprzywilejowane w porównaniu z tymi osobami, które się urodziły jako, jako mężczyźni, urodzili się, tak powiem, w cudzysłowie, w złym ciele.
Co do zasadowej dyskryminacji, że tak powiem, ze względu na pożytek, to moglibyśmy tutaj podyskutować pewnie zależnie od tego, jakie kryteria tego się przyjmie. Natomiast chciałem przejść jeszcze też do tego, że to, co pani powiedziała, to nadużywanie słowa przemoc, prawda, czy określanie właśnie jako mianem transfobki, czy terfki, czy jakkolwiek to ujmiemy, nie jest tylko i wyłącznie, nie bierze się tylko i wyłącznie oddolnie przez jakichś aktywistów, czy tam studentów, którzy poczuli się dotknięci, ale jest to powtarzane przez nawet duże media. Na przykład Gazeta Wyborcza, krakowska Gazeta Wyborcza, pisała na temat odwołania pani wykładu, właśnie powtarzając, że, no, że została pani odwołana, ponieważ przejawia pani transfobię i że osoby, które pani bronią, są znane z transfobicznych wypowiedzi. I zostało to, że tak powiem, przedstawione jako fakt tak naprawdę czytelnikom. I co bardzo ciekawe, w tym artykule, który nigdzie ani w jednym miejscu nie jest napisane, jakie to są transfobiczne wypowiedzi, jest tylko autorytatywne stwierdzenie, że ktoś powiedział coś transfobicznego, ale bez wyjaśnienia, co powiedział. I ja mam takie wrażenie, że to jest wykorzystywanie takiego zjawiska, że wszystko, co ma człon fobia, musi być straszne i okropne, ale jednak autor tego artykułu prawdopodobnie zdawał sobie sprawę, że gdyby czytelnicy zobaczyli te rzekomo straszne pani wypowiedzi, to mogliby nie zrozumieć, dlaczego się ktokolwiek o to oburza i co wtedy jest takiego tak naprawdę strasznego w nich i mogliby po prostu nie stanąć po stronie oskarżającego motłochu. Tak z tego samego powodu przytaczane są w tym artykule liczne wypowiedzi, które właśnie jednoznacznie stwierdzają, że jest pani sprawczynią przemocy. Tak? Transfobia to także przemoc, trzeba to powiedzieć to głośno, prawda? To jest na przykład wypowiedź pani Magdaleny Dropek z Fundacji Równość.org i ponownie nie ma przykładów, gdzie ta przemoc miała być, tylko jest odgórne stwierdzenie, że przemoc następuje i macie się oburzać. I jest to, wydaje mi się, że jest to raczej zabieg taki na zasadzie, że obrzućmy panią wyzwiskami i może się któreś przykleją, ale jest to blef. Ponieważ ci ludzie wiedzą, że podanie szczegółów sprawiłoby, że czytelnicy, czy widownia, czy jakkolwiek to ujmiemy, staną po pani stronie. Dlatego tych szczegółów się nie podaje, tylko rzuca się hasłami przemoc, faszyzm, czy jakkolwiek to ujmiemy. I warto jeszcze zwrócić uwagę, że domyślam się, że wiele osób rzucających te hasło o przemocy zwłaszcza, będą się upierać, że oni mają rację, że oni poprawnie używają tego słowa, ponieważ używają słowa przemoc w swoim własnym znaczeniu, które jest rozpisane w wielu wielkich, ciekawych dziełach, prawda, pracach akademickich i tak dalej, które naprawdę redefiniują słowo przemoc tak, aby dało się go używać również w takich wariantach. Aczkolwiek takie osoby, no nie ukrywajmy, na pewno w pełni zdają sobie sprawę, że ogół społeczeństwa inaczej rozumie słowo przemoc niż oni tego używają i zaryzykuję stwierdzenie, że całkowicie świadomie używane jest słowo przemoc w innym znaczeniu, mając nadzieję, że ogół społeczeństwa odczyta to słowo w klasycznym, że tak powiem, rozumieniu, aby wywołać w społeczeństwie określoną reakcję, mając z tyłu cały czas tą taką podkładkę, prawda, że nie, my używamy tego słowa przemoc tylko w odpowiednim, że tak powiem, kontekście, też nie kontekście, znaczy w innym znaczeniu niż po prostu jest to powszechnie użyte. Co się wpasowuje tak naprawdę moim zdaniem w to, co pani powiedziała, że to jest straszne dewaluowanie słowa przemoc, ponieważ jeżeli będzie się regularnie tego nadużywać, to ludzie po prostu przestaną na to reagować. Także a to jest bardzo poważne słowo. Tak? Jeżeli ktoś padł ofiarą przemocy w dosłownym tego słowa znaczeniu, to jest poważna kwestia, poważna sprawa i raczej a wiązanie z tego, z wysłuchiwaniem opinii, z którymi się nie zgadzamy, być może nie jest najbardziej, że tak powiem, zasadne.
Ja w ogóle się troszeczkę poczułam jak w kafkowskiej sytuacji, ponieważ rzeczywiście w Gazecie Wyborczej w tym artykule mi zarzucono, że stosuję przemoc bez przywoływania konkretnych przykładów. Z drugiej strony nie przywołano przykładów wypowiedzi pana Figla, za którą został ukarany przez komisję dyscyplinarną UJ-u, które stanowiły, oczywiście to później było bagatelizowane jako czarny humor, ale one stanowiły jakby jawne nawoływanie do niestosowania przemocy, ale wręcz do mordowania kobiet w różny wymyślny sposób. I na to też zwróciła uwagę moja znajoma Iza Palińska, iż zadziwia u osób, które rzeczywiście mi przypisują stosowanie przemocy przez to, że na przykład używam dwóch zaimków do jakiejś osoby, do jednej osoby konkretnie, tak? Tu chodziło o Margot. Przez to, że używam dwóch zaimków i jednocześnie zupełne niedostrzeganie, lekceważenie, a może wręcz wypieranie powagi tych wypowiedzi, które są kierowane przez członków tej grupy, czyli wprost nawoływania do mordowania kobiet o innych poglądach, nawoływania do przemocy, ośmieszania, poniżania, no i jeszcze tutaj do takie zupełne dyskredytowanie. Innym paradoksem jest dla mnie to, że ja miałam wygłosić wykład o nie tyle o przemocy wobec kobiet, ale o mordowaniu kobiet. O takim ostatecznym, skrajnym wyrazie przemocy wobec kobiet, kiedy kobiety tracą życie, dlatego że są kobietami, w pewnych konkretnych okolicznościach, które są jakby już kryminologicznie sklasyfikowane. I ja nie mogę mówić o przemocy wobec kobiet, o mordowaniu kobiet, ponieważ ktoś mi zarzuca, że ja stosuję przemoc, używając na przykład złych zaimków, bo tych innych przykładów przemocy nie było tak naprawdę.
Ale tutaj też
przez osoby, które nawołują do mordowania takich kobiet jak ja, dodam.
Ponownie myślę, że tutaj argument padłby właśnie na takiej zasadzie, że z mojej strony całkowicie słusznie pani wytyka tutaj, że jest to potworna hipokryzja i podwójny standard, ponieważ używanie, że tak powiem, nie takiego języka, jak się komuś podoba, to jest podobno przemoc, a żartowanie nawet z zabijania jakichś ludzi to jest zupełnie w porządku, o ile jest skierowane w tamtą grupę, a nie w nas. I to by się wpasowywało w to, co pani pisała, tak naprawdę, co przytaczaliśmy wcześniej. Natomiast ponownie wydaje mi się, że jeżeli ktoś tutaj z drugiej strony zarzuciłby argument, że to kompletnie nie jest to samo, ponieważ jeżeli to są osoby z tych klas uznawanych za bardziej dyskryminowane, to one mają prawo do rozładowywania napięcia w ten sposób, bo żyją w ciągłym stresie, a jeżeli pani jest cis kobietą, to proszę siedzieć cicho. Natomiast też przeszedłbym do takiego tematu, a mianowicie, że... Czy uważa pani, że zawiadamianie na temat wypowiedzi pana Figla i to, że my przytaczamy tutaj jego że tak powiem, imię i nazwisko, to też proszę się tutaj nie stresować, no bo te wypowiedzi padły publicznie i podpisał się, zdaje się, swoim imieniem i nazwiskiem na platformach społecznościowych, więc to są wszystko jawne, że tak powiem, dane, jawne informacje. Natomiast czy jest pani pewna, że próba zawiadamiania tego do prokuratury na ten temat jest na pewno zasadnym pomysłem? Znaczy tak, pytanie brzmi, czy to było faktycznie. Ja nie widziałem bezpośrednio tych, w sensie nie rozmawiałem z tą osobą, prawda, więc też nie widziałem całego kontekstu, w jakim to padło. Natomiast pytanie brzmi, czy uważa pani, że to jest faktyczne nawoływanie do przemocy, czy może jednak rzeczywiście wulgarny, nieodpowiedzialny, bezczelny, chamski humor, który, w sensie ja nie podważam absolutnie szkodliwości tego typu wypowiedzi, ale zastanawiam się, czy w momencie, kiedy jednak to nie było skierowane w jakąś konkretną osobę, znaczy może się mylę, jestem ciekaw, jakie jest pani zdanie tutaj, ale jestem ciekaw, czy angażowanie do tego typu wypowiedzi prokuratury jest na pewno zasadnym pomysłem, bo podobna sytuacja była jakiś czas temu z Łukaszem Stelmachem, tak, z youtuberem, który wszystkich katolików do wora, a wór do jeziora. I to w dość ewidentny sposób z jego strony miał być jakiś taki chamski żart i on nie chciał nikogo mordować. W sensie ja dalej myślę, że to jest kategorycznie nieodpowiedzialne i godne potępienia słowa, ale wydaje mi się, że bo na niego się zrobiła taka właśnie straszna nagonka medialna w pewnej części internetu, prawda, i tam doprowadzono nawet do pewnych strat po jego stronie, że tak się wyrażę. A wydaje mi się, że jednak była to pewna nadinterpretacja, że on może to było głupie i nieodpowiedzialne, ale nie miał na celu, że tak powiem, nawoływania do jakiejś faktycznej przemocy. I się zastanawiam, czy tutaj nie można by podejść podobnie do tego i czy angażowanie prokuratury to nie jest przesada w tym przypadkiem.
Ja się z panem zgadzam, tylko ja może wyjaśnię pewną rzecz, bo być może to moje działanie nie zostało zrozumiane. Ja te wypowiedzi zgłosiłam do organów dyscyplinarnych uczelni.
Aha, przepraszam, okej.
Okay. Tylko i wyłącznie.
Dobrze.
Uważam, że takie zachowania nie przystoją absolutnie godności studenta UJ-u, takie wypowiedzi i uważam, że młodzi ludzie, zakładam, że młodzi ludzie są pełnoletni, a więc są dorośli i chcą być traktowani jak dorośli. Uważam, że każdy powinien ponosić odpowiedzialność za swoje słowa. Każdy powinien ponosić odpowiedzialność za swoje słowa, również te które wypisuje w sieci.
Okej, to przepraszam, to ja w takim razie, bo myślałem, że chodziło o prokuraturę.
Ja przyznam się szczerze, ja tylko wyjaśnię, że ja rzeczywiście wyszłam na drogę sądową, aha, która dość długo trwa, jak to mówią, sprawiedliwość nierychliwa. Nie w sprawie wypowiedzi pana Figla, gdzie nawołuje się do mordowania kobiet, które określa jako terfy, tylko w sprawie już wypowiedzi konkretnie adresowanych do mnie i tutaj póki co prokuratura nie miała nic do czynienia, ponieważ został złożony po prostu prywatny akt oskarżenia, ale to już były wypowiedzi stricte adresowane do mnie.
I rozumiem, że są to wypowiedzi, po których poczuła się pani, że pani życiu coś zagraża po prostu, tak? I już będą osobne te organy.
Nie, są to wypowiedzi, które mnie znieważają i zniesławiają w bardzo jaskrawy sposób, plus są to wypowiedzi, I całe zachowanie pana Figla to jest zachowanie, które, no bym powiedziała, też wywołuje konkretne reakcje u innych osób i pewne fale reakcji.
Też jestem właśnie ciekaw, bo ja, o ile, jeżeli tutaj ktoś kojarzy moją, że tak powiem, działalność, to raczej zdecydowanie nie jestem fanem przenoszenia na warstwę sądowniczą jakichkolwiek spraw dotyczących tego, że bardzo się ktoś źle poczuł, nawet jeżeli kto było bardzo się źle poczuł, aczkolwiek zaznaczmy, że kategorie takie jak zniesławienie, gdzie czyjeś słowa mają na przykład wpływ na pracę jakiejś osoby później, prawda, i na przykład na jej możliwości zawodowe czy coś takiego.
Na moje postrzeganie.
Postrzeganie tej osoby w dziedzinie jej pracy, pani pracuje, prawda, tam na katedrze na UJ-cie, więc to jest oczywiście zrozumiałe, ponieważ za tym idą wymierne szkody, a nie to, że ktoś się jakoś poczuł. To nie poczucie jest problem. Tylko mówię, ja nie znam dokładnie tej sprawy, więc też nie chcę się wypowiadać stricte o tej sprawie, bo nie znam szczegółów, tylko tak ogólnie zaznaczę, że mogą istnieć przypadki, gdzie to faktycznie, to nie chodzi o to, że jakieś emocje czyjeś, tylko o wymierne szkody po prostu w tym.
Ja mam tylko taką moją, że tak powiem, kryminologiczną czy prawnokarną dygresję na temat w ogóle mowy nienawiści. Ja nie zgłaszam absolutnie do prokuratury tych wypowiedzi pana Figla. No a to też rodzi pytanie, co jest mową nienawiści, co rzeczywiście powinno być w ogóle ścigane. Myślę, że tutaj ta granica też powinna być jakoś tam jasno wytyczona. Myślę, że nawoływanie do mordowania, czy żartem, czy nie pochwalanie różnych, nie wiem, Holokaustu, czy tam ludobójstwa, to są jednak wypowiedzi niedopuszczalne. Czy one zasługują na jakąś surową karę, czy po prostu jakąś taką karę, która ma, że tak powiem, zdyscyplinować daną osobę, żeby miała większą odpowiedzialność za słowo. To jest inna kwestia. Ktoś powie, że to były żarty. No rzeczywiście może to były żarty. No ja w każdym razie nie angażowałam w żaden sposób takich państwowych organów ścigania.
Okej. Okay. Znaczy to, co pani mówi, że gdzie jest granica mowy nienawiści i tak dalej, to myślę, że tak, znaczy to podobnie, to jest moja opinia, wiem, że tutaj zdania są podzielone też wśród ludzi, że tak powiem, ale chyba tym granicą właśnie powinno być nawoływanie do przemocy, prawda, jeżeli się nawołuje do przemocy, ale w tym momencie pojawia się pytanie, czy kategoria mowy nienawiści w ogóle jest potrzebna, tak. Jeżeli stawiamy tę granicę przy nawoływaniu do przemocy, no to jest już nielegalne, prawda, w tym momencie nie trzeba żadnych, wydaje mi się, dodatkowego kategoryzowania prawnego mowy nienawiści, ale rozumiem, że to jest dłuższy temat.
Warto zresztą dodać, że mowa nienawiści, czy takie tego typu wypowiedzi w polskim prawie są dość wąsko definiowane i mają tam kilka przesłanek ze względu bodajże na rasę, chyba narodowość, wyznanie. Więc tak naprawdę nawoływanie do mordowania kobiet, za ich poglądy, ono tak i tak nie byłoby relewantne, że tak powiem, prawnokarnie.
W ten sposób, rozumiem. Dobrze, i też chciałem przejść w tym temacie jeszcze do, że tak powiem, szerszych skutków tego typu zjawisk, jakie miały tutaj miejsce, bo tak przypomnijmy raz jeszcze, że ten wykład, który był odwołany wstępnie, ostatecznie się odbył po interwencji właśnie rektora, natomiast wydaje mi się, że tego typu zjawiska nieco podkopują autorytet polskich uczelni po prostu i polskiego środowiska akademickiego, ponieważ jeżeli ktoś nie ma styczności, ja wiem, można powiedzieć, i to też było zwracane uwagę, że to jest pewien jeden malutki wycinek, prawda, że to jest jeden malutki wycinek, prawda, uczelni i tak dalej, ale w momencie, gdy osoby, które nie mają ze środowiskiem akademickim w ogóle do czynienia na co dzień, prawda, jeżeli tego typu rzeczy przebijają się gdzieś tam do wiadomości, do przestrzeni publicznej, prawda, i oni i zaczynają kojarzyć to środowisko z tego typu skandali, że tak się wyrażę, to wydaje mi się, że to po prostu nie sprawia to dobrego wrażenia. Co więcej, mnie osobiście, i ponownie, ja wiem, że mówimy teraz o pewnym małym wycinku, tak, nie mówię, że to jest wszędzie obecne czy coś takiego, ale mnie bardzo martwią tego typu wypadki, jak słowa, jaka właśnie sekcja psychologii sądowej sformułowała w tym odwołaniu pierwotnym, gdzie przeprosiła za to, że zaproszenie pani mogło wywołać dyskomfort i zaburzyć poczucie bezpieczeństwa. To znaczy, nie potrafię sobie wyobrazić, jak studenci psychologii sądowej mogliby uniknąć dyskomfortu w czasie swoich studiów lub późniejszej pracy. Czy psychologia sądowa to nie jest taka dziedzina, gdzie no, można się spotkać z bardzo niekomfortowymi rzeczami, ponieważ dotyka się rzeczy nieraz strasznych, prawda? I osób, które zrobiły straszne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. I traktowanie studentów jako osoby, które trzeba chronić przed dyskomfortem, ponieważ sama obecność pewnych osób o pewnych poglądach zaburza ich poczucie bezpieczeństwa, mnie osobiście się to po prostu w głowie nie mieści i chciałbym przytoczyć tutaj jeden z bardzo wielu komentarzy, które padły po prostu pod tym wszystkim, a mianowicie pewna osoba, już pomijając tak, że to jest masa jednoznacznych stwierdzeń, że przemoc, że dokonała pani przemocy, że to jest niebezpieczne i tak dalej, pewna osoba stojąc, właśnie tak, nazywając, że to, co pani zrobiła, jest formą przemocy, dodaje do tego, że nawet gdyby chodziło nie o realne życie osób transpłciowych, bo pani nastaje na życie osób transpłciowych zdaniem tej osoby, ale o coś zupełnie głupiego, dajmy na to, że dr Grzyb lubi Brukselkę, a znaczna grupa studentów czuje się zagrożona przez amatorów Brukselki, to organizacja Bezpieczni UJ, która to organizowała, powinna stanąć po stronie tej grupy studentów, która by się czuła zagrożona przez Brukselkę. I Te słowa napisała osoba, która jest doktorem filozofii i pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego. I nie ukrywam, że rodzą się we mnie różne myśli i różne pytania i różne wątpliwości, kiedy się okazuje, że kadra akademicka w naszym kraju jest w stanie zupełnie na poważnie, ponieważ mówię, to jest w kontekście, ten post zresztą był przytaczany w filmie na temat kultury bezpieczeństwa na wojnie idei i w momencie, kiedy kadra akademicka potrafi zupełnie na poważnie formułować tego typu treści, no nie ukrywam, że budzą się we mnie pewne bardzo, bardzo poważne wątpliwości po prostu co do tego, co się dzieje w niektórych kręgach.
No, ja mogę się z panem zgodzić, we mnie też, powiem szczerze, że kiedy ja czytałam czasami jeszcze parę rok czy dwa lata temu artykuł w Polityce na temat tej tak zwanej cancel culture, czy pokolenia płatków śniegu na amerykańskich, anglosaskich uczelniach, powiem szczerze, że włos mi się na głowie jeżył i sobie myślałam w duchu: uf, jak dobrze, że mieszkam w Polsce i że mnie los nie rzucił do pracy w anglosaskich uczelniach, kiedy panuje rzeczywiście już taka cenzura, nawet nie tylko słów, ale też myśli. Ja mogę też dodać na zupełnym marginesie, że mój wykład nie dotyczył w ogóle osób transpłciowych, czy w ogóle problematyki transpłciowości, więc tam nie szło o to, że szło o moją osobę, że tu nie szło o to, że ja mogę coś powiedzieć, co może urazić te osoby. Tu szło o to, że ja mogę powiedzieć cokolwiek, że tak, ja po prostu będę mogła mówić.
Udziela się platformy pani, a ma pani tak odrażające, w cudzysłowie, poglądy, jak te, o których mówiliśmy na samym początku.
Tak.
I ja w tym temacie ponownie chciałbym zahaczyć o jeszcze jedną rzecz, której ja się, no myślę, że mogę powiedzieć, obawiam. I czy obawiam się, ponieważ w tym temacie, że to widzimy już, a mianowicie w temacie szerszych skutków upowszechniania się takich narracji w przestrzeni publicznej, bo tak jak pani powiedziała, myśmy się śmiali z tego 3 lata temu, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, i to powoli, drobniutko przecieka do nas. I ponownie podkreślamy...
Nie, to bardzo szybko do nas przeciekło. Myślę, że dużo szybciej niż na innych nawet uniwersytetach europejskich, nie anglosaskich.
A, w ten sposób. Okej, możliwe. W sensie, może, że szybko w tym sensie, natomiast chciałem powiedzieć, że podkreślam raz jeszcze, że to jest pewien drobny wycinek tej akademii, tak? To nie jest tak, że to jest problem na całą Polskę czy coś takiego, żeby nikt nie odniósł takiego wrażenia. Natomiast jest to już u nas i po prostu chyba nie zauważyliśmy tego i to będzie rosło. Obawiam się po prostu, że to będzie rosło i zobaczymy, czy ludzie się będą uginać przed tym tak jak w Stanach, czy może jednak uda się tego przed tym nie uginać. Natomiast w Polsce mamy bardzo ciekawe zjawisko, czego w Stanach tak naprawdę ono się dopiero formuje, a w Polsce mam wrażenie, że uformowało się już nawet trochę wcześniej, a mianowicie tego, że środowiska konserwatywne w Polsce bardzo sprytnie i bardzo umiejętnie podłapują retorykę znaną z nawet takich kręgów poprawnie politycznych, prawda, z anglosaskich i tak dalej. I narracja jesteśmy wiecznymi ofiarami, która bardzo długo była domeną właśnie środowisk progresywnych, związanych wokół właśnie LGBT, czy feministycznych, czy jakichkolwiek, prawda, i tak dalej. W pewnych elementach tych środowisk była widoczna. W tym momencie jest bardzo aktywnie kopiowana przez środowiska konserwatywne w Polsce. Jak się poczyta na przykład ustawę pani Kai Godek, prawda, no to ona cała jest określona jako: my chronimy te biedne ofiary przed strasznymi rzeczami, które się dzieją w polskiej przestrzeni publicznej. I obawiam się, że na przykład dokładnie to, co pani mówiła o słowie przemoc, upowszechnianie tego typu retoryki, tego typu nadużywania słowa przemoc. Mam wrażenie, że ludzie, którzy to robią, kompletnie nie zdają sobie sprawy z tego, że dają też pomysły swoim ideologicznym, w cudzysłowie, wrogom, i te pomysły zostaną wcześniej czy później jak najbardziej wykorzystane. I jakbym miał zgadywać, no to ja, znaczy mam nadzieję, że się mylę, ale wcale bym się nie zdziwił, gdyby za pół roku, za rok, pani Kaja Godek na przykład, albo inne osoby z tego typu środowiska stwierdziły, że samo istnienie osób LGBT w przestrzeni publicznej jawne jest formą przemocy wobec dzieci. prawda? I oczywiście też nigdzie się nie będzie podawać przykładów, tak jak robi teraz to Gazeta Wyborcza, tylko będzie to dziecko padło ofiarą przemocy. Tak? I to będzie nagłówek. I nikt nie będzie wchodził w szczegóły, prawda? Ponieważ dokładnie tak samo jak teraz, że obawiam się, że jest, to już jest robione, prawda? Że zostanie zaabsorbowana po prostu ta retoryka i patrząc na skuteczność aktywizmu, że tak powiem, konserwatywnego w Polsce, no to też z uwagi na to, jak wygląda nasz przekrój demograficzny i tak dalej, to obawiam się, że ta strona będzie miała trochę większe skuteczność w, że tak powiem, naginaniu debaty publicznej pod swoją stronę, bo ponownie pani Kaja Godek oczywiście jeszcze nigdzie nie zaszła z tą swoją ustawą i miejmy nadzieję, że nie zajdzie, bo jest sprzeczna ze wszystkim, z konstytucją i z paroma i z godnością człowieka, ale już się o tym rozmawia, prawda? To już jest temat, o którym się rozmawia w naszym kraju, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Dlatego i to nie jest jedyny przykład, tak? W sensie tak samo działają właśnie te ośrodki monitorowania chrystianofobii, prawda? Które tam atakowały pana Łukasza Stelmacha i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że osoby, które chcą nakręcać sobie punkty poparcia, ściągając właśnie tą taką broń nomenklaturową do nadużywania tego typu sformułowań, kompletnie nie zdają sobie sprawy, że przygotowują grunt pod wypalenie tym wszystkim w ich stronę za jakiś czas, co mam wrażenie, że już się powoli dzieje.
No, my tutaj dotykamy szalenie ciekawego problemu i ja uważam bardzo, bardzo groźnego zjawiska jednocześnie, jakim jest tak zwana kultura wiktymizmu, ta tak zwana victimhood culture. To oczywiście przyszło ze Stanów Zjednoczonych i to jest dla mnie jeden z takich najbardziej jaskrawych i negatywnych przejawów tych całej takiej ideologii neoliberalizmu, no bo okazało się, że to się zaczęło w latach 80. w Stanach Zjednoczonych za prezydentury Ronalda Reagana i tutaj trzeba powiedzieć sobie szczerze, że też feministki miały w tym swój udział wtedy, że ten status ofiary to był jedyny status, jaki gwarantował dostęp, wysokie miejsce w hierarchii społecznej i dostęp do jakichkolwiek zasobów społecznych czy nawet materialnych. Dlatego nastąpiło wtedy takie nagłe rozmnożenie i w latach 80. i 90. wszelkiego rodzaju mniejszości. Tam chyba jakiś autor, chyba dr Tomasz Witkowski o tym pisał, policzył, że gdyby wszystkie mniejszości zliczyć, to by wyszło 400% populacji społeczeństwa. I każdy musiał należeć do mniejszości i czuć się opresjonowany, żeby w ogóle mieć jakikolwiek status albo coś uzyskać. To zresztą bardzo wyraźnie było widoczne na przykład w prawie pracy, że tylko jakby skargi o dyskryminację z jakiegoś powodu, one gwarantowały na przykład odszkodowanie za zwolnienie, albo to gwarantowało plus minus minimalną stabilność zatrudnienia, albo ktoś się na przykład bał zwolnić osoby, która by należała do mniejszości. No więc nagle się okazało, że te grupy opresjonowane zyskały status dominujący, no więc każdy chcąc być, mieć jakieś takie punkty w całym imaginarium społecznym, no to musiał stać się ofiarą, czyli tworzyć nowe ofiary i tylko ten status ofiary nam coś daje. No i mamy w zasadzie tego efekt, grupy konserwatywne to wspaniale wykorzystały, ale one też to w dużym stopniu stworzyły. Grupy progresywne rzeczywiście też stworzyły, tam wypromowały swoje mniejszości. No i rzeczywiście na całym, to w Wielkiej Brytanii już zaczyna się o tym pisać, wracając tutaj do transpłciowości, że no i tutaj na samym, w samym ogonie zostają ci biali, heteroseksualni, mężczyźni anglosasi, często tam nawet niewykształceni. No i potem się okazuje, że ci mężczyźni głosują na Trumpa, osoby generalnie białe, które są mocno zdeprywowane społecznie przez ostatnich tam 30 lat polityk neoliberalnych, i o tym pisała Arlie Rothschild w Obcym we własnym kraju.
Wprost nazywani tam deplorables, tak? Przez panią Clinton jeszcze za poprzedniej kadencji.
Dokładnie, dokładnie. Bo one się czują rzeczywiście nagle zepchnięte na sam koniec kolejki, tam ktoś użył takiej metafory, w dostępie do czegoś, do uznania społecznego, do różnego rodzaju zasobów czy przywilejów społecznych. No i też grupy konserwatywne to rzeczywiście doskonale wykorzystały. I wydaje mi się, że po prostu żyjemy w takich czasach, że żeby rzeczywiście mieć jakiś przywilej, to trzeba wszystkich przekonać, że jest się ofiarą. A czy jedynym sposobem dla rzeczywiście białego, wykształconego mężczyzny z klasy średniej, czy tam nawet kobiety, to jest powiedzieć, że jest się transpłciowym? No wtedy nagle stajemy się tym członkiem najbardziej dyskryminowanej i marginalizowanej mniejszości. To nie jest zresztą tylko moja myśl, bo w Wielkiej Brytanii już jakby wyraźnie widać ten trend, też na przykład jakie grupy społeczne rzeczywiście, czy członkowie z jakich grup społecznych, czy też takich etnicznych, może demograficznych, może tak, rzeczywiście deklarują, czy tam w pewnym momencie ujawniają, że są transpłciowe.
Tak,
Więc to jest bardzo ciekawe zjawisko.
Tak, Jonathan Haider o tym pisał, że osoby, które deklarują przynależność do takiego szerokiego, że tak powiem, tej kultury queer, to najczęściej są osoby w Stanach Zjednoczonych, są to najczęściej osoby białe, dobrze wykształcone z dużych ośrodków miejskich.
I tak, klasy średniej, to tak, wyższej średniej, jeśli chodzi o dzieci.
Tak. Ja tak tylko dodam, żeby ktoś nie odniósł wrażenia, że my nie próbujemy twierdzić, że zjawisko transpłciowości się z tego bierze, bo to jest zupełnie, że tak powiem, osobna. W sensie, oczywiście, że są osoby, które naprawdę mają, można zdiagnozować im transpłciowość, transseksualizm i psychiatrycznie, że tak powiem, ta kategoria oczywiście jest jak najbardziej realna, natomiast upowszechnia się czy w Wielkiej Brytanii, czy w Stanach Zjednoczonych model patrzenia na to wyłącznie przez pryzmat samodeklaracji. Jeśli się patrzy na to wyłącznie przez pryzmat samodeklaracji, to jest to kompletnie nieweryfikowalne i siłą rzeczy wystawia się te kategorie na to, że można się do niej dopisać, jeżeli ktoś ma tak naprawdę ochotę. I ponownie, to nie podważa zasadności istnienia kategorii osób transpłciowych, prawda, czy transseksualnych jako innego zjawiska, ale patrzenie na to w sposób właśnie taki całkowicie uznaniowy po prostu otwiera to po prostu na bardzo szerokie nadużycia, które, tak jak pani mówi, jeżeli w Stanach Zjednoczonych jest kultura taka, że żeby zwrócić na siebie uwagę, prawda, żeby dostać jakieś te punkty dodatkowe, to wypadałoby należeć do jakiejś mniejszości, a tutaj jest coś, czego się nie da zweryfikować, no to nie ma co się łudzić, że ludzie po prostu, nawet niekoniecznie w złej woli, ale może nawet będą czuli, no może rzeczywiście ja jestem, bo jak się przyznałem, to nagle wszyscy się na mnie zwrócili uwagę i teraz się czuję faktycznie lepiej, więc może to rzeczywiście jest prawda i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dodam jeszcze tylko, że Sławoj Żyżek bardzo ładnie to ujmował, że faktycznie na amerykańskich kampusach, prawda, i na akademii zrobił się taki klimat, gdzie bycie ofiarą daje dodatkowy status moralny, ponieważ stawia cię w miejscu, w którym gdy osądzasz, to nikt ci nie zwraca uwagi. Natomiast jednocześnie Sławoj Żyżek zwraca uwagę, że to się dzieje tylko w środowiskach silnie uprzywilejowanych, takich jak na przykład właśnie amerykańscy studenci, bo jeżeli ktoś jest ofiarą w prawdziwym świecie, w jakichś slumsach, prawda, podmiejskich, to po prostu ma przekichane. Prawda? Ale są środowiska, gdzie ten status tak naprawdę nie pociąga za sobą szczególnie negatywnych tych, a daje faktycznie realny nacisk na otoczenie.
Ja mam tylko taką małą dygresję też z mojego pola badawczego. Często strona konserwatywna czy mężczyźni zarzucają kobietom, że tutaj no nie można rozszerzyć definicji gwałtu, bo kobiety fałszywie będą mężczyzn oskarżały o gwałt. I na przykład ten odsetek fałszywych oskarżeń o zgwałcenie, na przykład w Stanach Zjednoczonych, jest wyższy niż w Europie. Tylko dlaczego on jest wyższy? On jest wyższy dlatego, że kobieta, która zgłosi się do szpitala, że stała się ofiarą przemocy seksualnej, ona ma darmowy dostęp do opieki zdrowotnej w dużym zakresie. Dlatego, że jest ofiarą. A jako zwykła obywatelka, ona tego dostępu nie ma. Dlatego ona po prostu z czystej, że tak powiem, rachunku ekonomicznego, ona woli powiedzieć, że została ofiarą przemocy seksualnej, żeby na przykład zrobić sobie jakieś badania przykładowo, ponieważ ona nie będzie w stanie, nie będzie ją stać, bo mówimy o sprywatyzowanym systemie służby zdrowia, nie będzie ją stać na podstawową, często opiekę medyczną, jako zwykłą obywatelkę.
Jasne. I to bardzo ciekawe, bo też ten temat właśnie chcieli patroni poruszyć, więc jak przejdziemy do pytań od patronów, to sobie troszkę więcej to pogadamy. Natomiast też tak zakończając, mam wrażenie, ten wątek, jeszcze chciałem dodać taką rzecz, że a propos właśnie zagospodarowywania tej retoryki przez środowiska konserwatywne i nadużywania tego słowa przemoc, mam wrażenie, że się bardzo często nie bierze pod uwagę tego, jak takie hasła mogą w różny sposób padać na różnych ludzi. Ponieważ jeżeli ktoś jest ofiarą przemocy faktycznie, to domyślnie przemoc w obronie tej osoby jest uzasadniona i zrozumiała. No bo to jest normalne, że przemocą można bronić się przed przemocą. I to jest kolejna rzecz, prawda, która jest tak domyślnie przemykana. Ta pani jest sprawcą przemocy i my nic nie mówimy, no ale wiecie, co można z nią zrobić, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I ludzie sobie kompletnie nie zdają sprawy, że kiedy taka retoryka, że ta pani jest sprawcą przemocy i nic nie sugerujemy, ale no wiecie, nie? Kiedy taka retoryka pada na środowisko akademickie i studentów, prawda, i ludzi ogólnie o bardziej postępowych poglądach, prawda, i tak dalej, no to ludzie się pooburzają, poprotestują i tak dalej, bo taki jest ich impuls, prawda? Ale kiedy No i, wie, i mamy przypadki takie jak Margo, prawda, który faktycznie tam pobił gościa z tej furgonetki, prawda, i że takie przypadki się zdarzają. Ale jeżeli retorykę, tu jest sprawca przemocy, rzucimy na środowisko bardziej konserwatystów, narodowców, tego typu rzeczy, to ja wcale nie wiem, czy tam nie znajdzie się całkiem sporo osób, które pomyśli, no to musimy już teraz działać z przemocą swoją, bo jak nie, to dojdzie do czegoś strasznego, bo tak będzie w ich umyśle, prawda? I skutki, to, że my szastamy z przemocą, hasłem przemoc i z naszej grupy nikt nikogo nie bije, to nie znaczy, że jak tutaj na tej innej grupie będziemy chrzastać słowo przemoc, to oni tak samo będą siedzieć cicho. Myślę, że niekoniecznie, bo ludzie mają jednak różne trochę inne predyspozycje psychologiczne i tak dalej. I no i ponownie to się po prostu rozbija o, moim zdaniem, bardzo nieodpowiedzialne nadużywanie pewnych sformułowań i wszyscy się niestety bardzo zdziwią po prostu za jakiś czas. I ja bardzo nie chciałbym, żeby to się wydarzyło i mam nadzieję, że się mylę, tak szczerze mówiąc, ale, no ale czas pokaże tak naprawdę.
Ja tylko tak zupełnie jeszcze wracając do Marka, dodam, bo wielu znajomych mi to mówiło, że kiedy ja napisałam felieton, on może mógł niektórych zszokować, ale to wynikało z tego, że opinia publiczna odebrała sprawę Margo wtedy, że tak powiem, czyli w sierpniu 2020 roku, z dużym poruszeniem i wsparciem dla Margo, dlatego że większość ludzi myślała, że łania to Margo.
Tak, bo od zawsze byli razem pokazywani na zdjęciach.
Tak, nigdy, na zdjęciach nigdy, zawsze, tak, zawsze tak, byli tak, razem. Tak, tak, a kiedy opinia publiczna zobaczyła, że łania to łania, a Margo to...
Tak.
To Margo.
To bardzo szybko. To
ten dwumetrowy młody człowiek obok niej, który niszczy furgonetkę, to zupełnie zmieniła zdanie i postrzeganie całej sytuacji.
Tak, to jest prawda. I to też jest bardzo takie, no to już nie będziemy może wchodzić w to, komu automatycznie, że tak powiem, społeczeństwo przyznaje współczucie właśnie, a komu nie. I a propos właśnie, że tak powiem, miejsca dyskryminowanego albo nie ze względu na płeć, ale to jest osobny temat. Natomiast ma pani absolutnie rację i to był dokładnie taki sam zabieg na wszystkich zdjęciach początkowych. Oni byli razem właśnie specjalnie po to, żeby wzbudzić niejasność, prawda, i tutaj zasugerować, że może to...
Tak, tym bardziej wtedy oburzało to myślenie, że łania, o której wszyscy myśleli, że to Margo, miała być osadzona w celi z mężczyznami.
Tak, tak.
Areszcie śledczym, tak.
Dokładnie tak. Dobrze, tak naprawdę wydaje mi się, że też to jest dobry moment tak naprawdę na zakończenie, także z mojej strony ja bardzo dziękuję za rozmowę, zachęcam też wszystkich do komentowania, co myślicie na ten temat, który tutaj się wydarzył, w sytuacji, której opisaliśmy i jakbyście, jakie uważacie, jakie będą tego wszystkiego skutki i dziękuję raz jeszcze, daję jeszcze głos na koniec.
Bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie i za bardzo przyjemną rozmowę. Pozdrawiam Państwa.
To również dziękuję i do usłyszenia w takim razie. Dzięki za uwagę, a jeżeli jesteście zainteresowani dodatkowym fragmentem, w którym rozmawiamy o sugerowanym przez panią doktor rozszerzeniu definicji gwałtu i potencjalnych skutkach takiej zmiany prawa, to zapraszam na specjalną grupę wyłącznie dla patronów, gdzie poza dodatkowymi fragmentami rozmów macie także możliwość zadawania pytań do rozmówców, a także dowiadywać się przed czasem o nowych odcinkach i oglądać streamy wyłącznie dla patronów. Do usłyszenia. Hej! Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.